Rozdział 23. Wyspa Monte Cristo. Szczęśliwym trafem, bo i ludziom prześladowanym od losu dopisuje niekiedy szczęście, Dantes miał osiągnąć swój cel w naturalny i łatwy sposób. Miał stanąć na wyspie, nie wzbudzając niczyich podejrzeń. Tylko jedna noc dzieliła go od tak wyczekiwanego odjazdu. Była to jedna z najbardziej gorączkowych nocy w życiu Edmunda. Jawiły mu się wszelkie możliwości powodzenia i klęski. Przymykając oczy, widział testament kardynała Spady jarzący się płomiennymi literami na murze. Najdziwniejsze sny kotłowały mu się po głowie, gdy zdrzemnął się na chwilę. Zstępował do grot o szmaragdowych posadzkach i rubinowych ścianach, a ze sklepień zwieszały się brylantowe festony. Perły spływały wolniutko jedna po drugiej, podobne kroplom wody, sączącej się z podziemnych murów. Edmund, zachwycony i uradowany, napełnił kieszenie klejnotami, po czym wyszedł na światło dzienne. Owe skarby okazały się zwykłymi kamieniami. Wtedy próbował wrócić do cudownych grot oglądanych zaledwie przez chwilę, ale ścieżki wiły się w nieskończone serpentyny i wejście do grot zniknęło mu z oczu. Na próżno tedy szukał w strudzonym umyśle magicznego słowa, dzięki któremu jaskinie Alibaby otwierały się przed rybakiem arabskim. Wszelkie usiłowania spełzły na niczym. Zagubiony skarb stał się od nowa własnością geniuszów ziemi, którym Edmund usiłował go wydrzeć, łudząc się przez chwilę, że mu się to uda. Nastał dzień, niespokojny jak i poprzedzająca go noc, ale rozwaga pośpieszyła na ratunek imaginacji i Dantes mógł teraz ułożyć plan, który zarysowywał się dotychczas niewyraźnie w jego umyśle. Z nadejściem wieczoru rozpoczął przygotowania do drogi. W zamęcie owych przygotowań Dantesowi nie trudno było ukryć własny niepokój. Zwolna wyrobił sobie wśród towarzyszy taki szacunek, że przywykli go słuchać niczym kapitana statku, że zaś jego rozkazy odznaczały się zawsze jawnością i łatwe były do wykonania, towarzysze Edmunda spełniali je nie tylko szybko, lecz i ochotnie. Stary Wyga patrzył na to przez palce. On także spostrzegł wyższość Dantesa nad innymi marynarzami, a i nad samym sobą. Widział w tym młodzieńcu wymarzonego następcę i żałował, że nie ma córki, by przez świetny mariaż silniej związać Edmunda ze sobą. O 7 wieczór wszystko było gotowe. 7:50 tartana opłynęła latarnię morską w chwili, gdy snop światła rozbłysnął z wieży. Morze było spokojne. Statek, smagany chłodnymi podmuchami południowo-wschodniej bryzy, płynął pod szafirowym stropem, gdzie Bóg zapalał kolejno niebieskie latarnie, z których każda jest odrębnym światłem. Edmund oznajmił, że wszyscy mogą iść spać, a on będzie czuwał przy sterze. Oświadczenie Maltańczyka, tak nazywano Dantesa, uznano za całkiem wystarczające i wszyscy poszli spać. Bywało tak już nieraz. Edmund, wyrwany z samotności i rzucony w wir życia, odczuwał niekiedy jej głęboką potrzebę. A gdzie teraz znajdziesz pełniejszą, a zarazem bardziej poetyczną samotność, jeśli nie na statku, który pod opiekuńczym wejrzeniem Boga żegluje pogrążony w ciemności nocnej i ciszy wodnych bezmiarów? Teraz jednak samotność zaroiła się od stłoczonych myśli, ciemności rozbłysły marzeniem, a cisza ożyła głosami przyrzeczeń. Gdy kapitan się zbudził, statek szedł pod pełnymi żaglami. Ani jeden płat nie zwisał, wszystkie wydymał wiatr, robiono ponad 2,5 mili na godzinę. Wyspa Monte Cristo majaczyła na horyzoncie. Edmund zdał tartanę właścicielowi i ułożył się w koi, lecz pomimo nocy bezsennej nie mógł zmrużyć oka. Po 2 godzinach wrócił na pokład. Statek opływał właśnie Elbę. Znajdowano się na wysokości Marecjany, nieco powyżej zielonej i płaskiej pianosy. Na błękicie nieba rysował się strzelisty kontur wyspy Monte Cristo, oblany purpurą. Dantes kazał sternikowi położyć ster na lewą burtę, chciał bowiem zostawić pianosę po prawej. Obliczył, że ten manewr pozwoli mu na skrócenie rejsu o kilka węzłów. Około 5 po południu wyspa pojawiła się w całej okazałości. Dostrzegało się najdrobniejsze szczegóły krajobrazu, gdyż powietrze stało się bardzo przejrzyste, jak to zwykle bywa o zachodzie. Edmund pochłaniał wzrokiem ów masyw strzelisty, mieniący się wszelkimi barwami zmierzchu, począwszy od jaskrawo-różowej aż do ciemno-niebieskiej. Od czasu do czasu gorący rumieniec buchał Edmundowi na twarz. Czoło mu czerwieniało, a przed oczami pojawiała się purpurowa mgła. Żaden gracz stawiający na jedną kartę całą fortunę nie odczuwał w decydującej chwili takiego lęku, jaki ogarnął Edmunda mimo przypływów nadziei. Zapadła noc. Przybili do brzegu o 10 wieczór. Panna Amelia stawiła się pierwsza na spotkanie. Dantes, choć panował zazwyczaj nad sobą, nie zdzierżył tym razem. Wyskoczył pierwszy na brzeg, gdyby śmiał, ucałowałby jak Brutus tę ziemię. Noc była ciemna, ale o 11 księżyc wyłonił się z morza, przyoblekając srebrem każde załamanie fali, a wznosząc się coraz wyżej oblewał kaskadami bladego światła spiętrzone skały tego nowego Pelionu. Załoga znała dobrze wyspę, tutaj bowiem zatrzymywano się zwykle. Dantes przyglądał się jej bacznie, opływając ją podczas każdej podróży na wschód, ale nigdy tutaj nie był. Zapytał więc Jacopa, gdzie spędzimy tę noc? No, na pokładzie. A czy nie byłoby nam wygodniej w grotach?
W jakich grotach?
W grotach na tej wyspie.
Nie słyszałem tu o żadnych grotach.
Zimny pot zrosił czoło Dantesa. To nie ma grot na wyspie Monte Cristo? Zapytał.
Nie.
Dantes osłupiał na chwilę, lecz pomyślał, że jakiś kataklizm mógł zasypać owe jaskinie, albo kardynał Spada, wiedziony ostrożnością, zamaskował wejście do grot. W ostatnim wypadku cała trudność polegałaby na odnalezieniu tego otworu. Nie warto go było szukać w nocy. Wtedy Dantes odłożył badania do jutra. Zresztą sygnał dany o pół mili od brzegu, panna Amelia odpowiedziała natychmiast takim samym znakiem, wskazywał, że pora wziąć się do pracy. Spóźniony statek, który zawiadomiono, że porozumienie ustne odbędzie się w warunkach zupełnego bezpieczeństwa, pojawił się niebawem bezgłośnie, biały jak widmo. Rzucono kotwicę w odległości jednego kabla od brzegu. Przeładunek się rozpoczął. Edmund z pozoru pochłonięty robotą dumał, jak radosne okrzyki wywołałby na usta tych ludzi, gdyby wypowiedział głośno myśl, która bezustannie dzwoniła mu w uszach, a gościła w sercu. Ale nie zamierzając wyjawić sekretu, obawiał się, że i tak już zbytnio się zdradził, że wzbudził podejrzenia. Kręcąc się ustawicznie, powtarzając te same pytania, obserwując wszystko badawczo i stale się czymś kłopocząc. Szczęściem, przynajmniej w tych okolicznościach, jego tragiczna przeszłość nacechowała mu twarz niezatartym smutkiem, to też radość, która pojawiała się niekiedy na tym chmurnym obliczu, przemykała tylko przez nie jak błyskawica. Nikt więc nie domyślił się niczego. Kiedy nazajutrz Dantes, wziąwszy fuzję, trochę śrutu i proch, oświadczył, że ma ochotę zapolować na kozice skaczące wśród pobliskich skał, wszyscy byli pewni, iż jedynie żyłka myśliwska i potrzeba samotności skłoniły go do tej wyprawy. Tylko Jacopo uparł się, by mu towarzyszyć. Dantes nie chciał się temu sprzeciwiać, obawiał się bowiem, że czyniąc jakieś wstręty, wzbudzi podejrzenia. Ale nie uszli nawet i ćwierć mili, kiedy nadarzyła się Edmundowi sposobność strzału. Ubiwszy kozła, poprosił Jacopa, aby zaniósł go towarzyszom, ci zaś niechaj upieką zwierzę, a kiedy będzie gotowe, dadzą znać wystrzałem. Suszone owoce i pękata butelka wina z Montepulciano miały dopełnić uczty. Edmund szedł dalej, oglądając się od czasu do czasu. Dotarłszy na szczyt skalistego urwiska, zobaczył o 1000 stóp poniżej swoich towarzyszy, a wśród nich Jacopa. Krzątali się energicznie wokół śniadania, które dzięki zręczności Edmunda będzie bogatsze o wyśmienitą pieczeń.